Żyjemy w czasach, gdy dzieciom już od przedszkola wmawia się, że nie muszą wcale być posłuszne swoim rodzicom. Żyjemy w czasach, gdy dzieci, gdy ich sędziwa mama albo tata stają się zbyt gderliwi i trudni we współżyciu, oddają ich do domu opieki. Żyjemy w czasach, gdy żony już dawno przestały przyrzekać mężom podporządkowanie, uległość i gdy mąż za bardzo zaczyna się przejmować rolą głowy domu, głowy rodziny, to są gotowe raczej funkcjonować bez głowy, bez takiej głowy i zrzucają z siebie to podporządkowanie. Jako chrześcijanie jesteśmy stosunkowo zgodni i gotowi znosić rozmaite trudności, upokorzenia ze strony tego świata, ze strony władzy politycznej albo jakiejś religijnej. Gotowi jesteśmy znosić zewnętrzne, rozmaite upokorzenia, lecz coraz częściej nie stać nas już na cierpienie we własnej rodzinie, we własnym domu, gdy czasem takie sytuacje się zdarzają. Dziś nietypowa lekcja Słowa Bożego, mianowicie spojrzenie na postawę względem tak zwanych trudnych domowników, trudnych sytuacji w domu. Bardzo różna to może być konfiguracja, niekoniecznie tylko ze strony chłopa, który jest zły, ojca czy męża, ale może to być również sytuacja, w której znajduje się mężczyzna i ma jakieś trudności ze strony żony, albo córki, albo jeszcze inaczej. Otwórzmy razem Słowo Boże na pierwszym liście świętego Piotra, na rozdziale drugim i będziemy czytać od wersetu 18 do 23. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział drugi, od 18 wersetu. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Oto fragment Słowa Bożego, który dzisiaj spróbujemy razem rozważyć i wyciągnąć z niego wnioski. Tak to jest, że obok tej władzy zewnętrznej, władzy politycznej, rządu takiego czy siakiego, mamy w naszym życiu rozmaite zależności i jakiś rodzaj władzy, panowania we własnym domu, bowiem żyjemy w uwarunkowaniach najrozmaitszych i bardzo często jest tak, że w naszym codziennym życiu staje się ktoś jakby panem nad naszym życiem. Zależymy od niego. Może to być własny ojciec albo matka. I tak przecież jest, że małe dziecko, a nawet już podrastające dziecko, no jednak zależy od tej władzy. Tata czy mama są panami ich życia, codziennymi panami ich życia. Bo nawet Często i to, co jedzą, zależy od rodziców. Czasem staje się tak, że własne dziecko zaczyna panować nad rodzicami. Wyrośnie, wielki się zrobi, nauczy się pić piwa i brzydkich słów się nauczy. I weźmie zły przykład od swoich kolegów. I wtedy taka mama czy tata, którzy go wychowali, wypieścili, teraz znoszą rozmaite przykrości ze strony swojego dziecka. Czasem takim codziennym panem nad naszym życiem staje się nasz mąż. Panem niekoniecznie dobrym, bo Biblia nakreśla nam obraz takiego męża chrześcijanina, który jest miły, który jest delikatny, który jest życzliwy, który jest wyrozumiały, wspaniałomyślny. Takiego nie trudno nazwać panem. Sara do Abrahama mówiła: mój panie. Ale czasem taki mąż staje się w jakimś sensie despotą, tyranem, trudnym człowiekiem do życia. Ciągle się o coś czepia, ciągle czegoś wymaga, ciągle naciska, jest ciężko. Codziennym panem w naszym życiu może stać się też pracodawca. Takim codziennym, o takich mówimy. Kiedy na co dzień jesteś pod jego presją, kiedy cię szantażuje, kiedy wymaga, kiedy stawia zadania trudne do wykonania, kiedy się pastwi psychicznie, kiedy grozi zwolnieniem i tak dalej, to jest przykra sytuacja. Albo nauczyciel, uczniowie wiedzą, jak nie jeden nauczyciel potrafi człowiekowi życie umilić. A absolutnie nie chciałbym obrazić żadnego dobrego nauczyciela w tej sali. Ale wiemy, że czasem przytrafi się nam nauczyciel, który nas wyzywa od matołów i co zrobić. Więc ta codzienna władza nad naszym życiem ma rozmaite oblicza. Jest dobra i miła. I to jest, dobrze się żyje. I nie jest wtedy żaden problem podlegać takiej władzy. Z radością poddajemy się takiej władzy. Mówić: czego chcesz, mój drogi? Czego sobie życzysz? Jaka jest twoja wola dzisiaj? Gdzie idziemy? Na lewo czy na prawo? I wtedy jest przyjemne. Ale jest też niestety, jak mówiliśmy już, władza przykra. Współżycie przykre. Trudne sytuacje. Pełne napięcia. Wracasz do domu i wcale nie idziesz tam z radością, bo wiesz, że od drzwi czekają cię różne pretensje, wymagania, żądania, jakieś uwagi przykre i tak dalej. Jeżeli jest tak, że rzeczywiście popełniliśmy w stosunku do naszych najbliższych jakiś błąd, jeśli zachowaliśmy się w sposób niewłaściwy, niegodziwy, jeśli podpadliśmy, mówiąc krótko, no to stajemy w obliczu tych naszych bliskich, którzy sprawują nad nami jakiś rodzaj władzy, jakiejś kontroli, i wiemy, że zawiniliśmy. I jak wtedy reagujemy? No, spuszczamy uszy i mówimy: należy się nam. No mów. No trudno. Tak, zawiodłem. Tak, zrobiłem źle. Tak, zasługuję na reprymendę. Pokorniejemy, bo wiemy, że nam się należą przykre słowa. I nie jest to żadna chwała, jeżeli tak się zachowamy. Bo jakaż to chluba, w 20 wersecie przeczytaliśmy, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. To żadna chluba. Należy się, należało się i to przyjmujemy. Jak to w Biblii Gdańskiej powiedziane: bo cóż jest za chwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosiliby was i pięściami bito. Jak dziecko porządnie przeskrobie, to wie, że mu się należy. I nawet jeżeli czasem rózgą dostanie, to wie, no tak, to się należało. Ale jak zwykliśmy się zachowywać, gdy nie czujemy się winni, gdy nie jesteśmy winni, a nasi bliscy są dla nas przykrzy? Nie wiadomo, o co im chodzi. Czepiają się, specjalnie nam życie utrudniają. Jak się wtedy zachowujemy? No, wtedy najczęściej, reagując w sposób naturalny, podnosimy głowę i zaczynamy się stawiać. Czyż nie? Mówimy, nie, nie, tak nie można. Nawiasem mówiąc, może dlatego Bóg dopuszcza, żebyśmy tak długo zmagali się z rozmaitymi swoimi słabościami i popełniali rozmaite błędy, żebyśmy za wysoko głowy nie nosili i żebyśmy raczej przyjęli z pokorą to, co jest nam czasem zarzucane. Ale trudno nam przyjąć jakiekolwiek przykrości ze strony kogoś bliskiego, domownika, zwłaszcza jeżeli można odnieść wrażenie, że on jest nam nieżyczliwy, że źle jest do nas nastawiony, że po prostu taki jest, że jest taki przykry i z dnia na dzień robi się nam coraz bardziej gorzko, coraz bardziej trudno. I właśnie nasz tekst tego rodzaju okoliczności dotyczy. To jest słowo, apostolska nauka skierowana do wierzących ludzi, którzy znajdują się w sytuacjach podlegania komuś wśród domowników, w domu, w sytuacjach codziennych i nie są to sytuacje miłe, nie jest to podległość przyjemna, ale podległość przykra, trudna do zniesienia. Stąd to wezwanie: domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. W Biblii Gdańskiej: słudzy, bądźcie poddani panom we wszelkiej bojaźni, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym. Ale i dziwnym. Jakaś dziwna sytuacja, jakaś nienormalna sytuacja. Dosłownie ten tekst w grecko-polskim Nowym Testamencie jest oddany tak: domownicy, podporządkowujcie się w całej bojaźni panom, nie jedynie dobrym i życzliwym, ale i wypaczonym. Wow! Czyli nawet takiemu domownikowi, którego trudno zrozumieć, który się wydaje, że jest nawet jakoś na umyśle wypaczony, że jest niespójny w tym, co robi. Oto wezwanie, którego ciężar zechcielibyśmy przyjąć dzisiaj z otwartym sercem, przyjąć, jak to mówi młodzież, na klatę, przyjąć i spróbować się z nim zmierzyć. O co naprawdę tutaj chodzi? Jak w ogóle można? Skąd wziąć motywację do poddawania się ludziom, którzy są dla nas nieprzyjemni, do znoszenia przykrości z ich strony, gdy jesteśmy niewinni, gdy jesteśmy w porządku, gdyśmy nic złego nie zrobili, gdyśmy Bogu Ducha winni, jak to się mówi. Skąd wziąć siłę, żeby zastosować się do tego słowa? To jest problem rzeczywisty, to jest dylemat niejednego chrześcijanina, dlatego też apostoł w natchnieniu Ducha Świętego kreśli nam obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus przez całe życie był bez zarzutu. On grzechu nie popełnił, przeczytaliśmy. Nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Ani jednego słowa nie wypowiedział nie tak, jak trzeba. Bez zarzutu, doskonały. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla tych osób, które właśnie czują, że ich jakaś niesprawiedliwość spotyka w życiu. Że to ciężkie życie, że te przykrości ze strony najbliższych to jakaś wielka, totalna niesprawiedliwość. Czy Bóg tego nie widzi? Jezu, gdzie Ty jesteś? Czy nie widzisz mojego losu? Panie. No to właśnie tutaj mamy ten punkt, w którym tego rodzaju argumenty upadają, bo Jezus w żaden sposób nie popełnił żadnego grzechu. Był niewinny. I niewinny Syn Boży, jak wiemy z Pisma, cierpiał, niewinnie cierpiał z woli Ojca. Czyż nie? Izajasza 53:10. Ale to Bogu upodobało się utrapić go cierpieniem. Ale to Bogu upodobało się utrapić go cierpieniem. Kto może to zrozumieć, niech to zrozumie. To nie jest łatwe zrozumieć, że Ojciec, żyjący w tak doskonałej relacji z Synem, ale upodobało mu się, żeby utrapić syna cierpieniem. Znaczy wydać swojego syna na jakiś czas we władzę złych ludzi. Umiłowanego syna. Wystawić niejako. Potraficie to zrozumieć? Ja nie potrafię, to się kłóci z moją logiką. Ale przyjmuję Słowo Boże, że Syn z woli Ojca na pewien czas został poddany władzy złych, przykrych, strasznych ludzi. Powiedział, to jest wasza godzina, to jest moc ciemności. Jezus, jak wiemy, dobrowolnie, z podniesioną głową przyjął na siebie wolę Ojca. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 17 wersecie czytamy niezwykłe wyznanie Jezusa. Już nieraz żeśmy wstrzymywali oddech w zborze, myśląc o tym, zastanawiając się nad tym wyznaniem. Dlatego Ojciec miłuje mnie, 17 werset, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Więc to była wola Ojca i rozkaz Ojca, że Syn ma poddać się pod władzę złych ludzi. Ma im podlegać. Ma pozwolić im się pastwić nad sobą. Był niewinny. A gdy oni się zaczynali nad nim pastwić, to co zrobił? Jak się zachował? Pismo mówi, że on nie odezwał się, ani słowem się nie odezwał. Poddał się, podporządkował. Izajasza 53 rozdział o tym opowiada. Czytaliśmy to w ubiegłą niedzielę, cały ten tekst. Poszedł jak owca na rzeź, bez słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, Filipian 2,5 czytamy, jakie było w Chrystusie Jezusie. Względem siebie, to znaczy też domownicy, w domu są różne sytuacje. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Syn Boży, wzór wszystkich wierzących, on nam się przedstawia, on zostaje nam przedstawiony jako przykład do naśladowania. Takiego mamy być względem siebie usposobienia, jakie było w nim. A on nie myślał cały czas w kategoriach, jakie jest moje prawo, co ja mogę. On nie żądał równego traktowania, nie stawiał się, tylko się poddał, podporządkował, bo Ojcu upodobało się utrapić go cierpieniem. I skoro Ojcu się to upodobało, skoro go wystawił, to on to zniósł. Duch humanizmu nie może ścierpieć takiej myśli. To się we wszystko w człowieku zaczyna gotować. Mówimy nie. O czym ty mówisz, człowieku? Powiedz nam taką Ewangelię, że jak chłop jest już nie do życia, to trzeba po prostu go zapodać. Niech przyjadą, niech go wywiozą. Że jak syn jest już taki nie do wytrzymania, to trzeba wziąć jak w Starym Testamencie, zaprowadzić go do Rady Miasta, powiedzieć, ten nasz syn jest krnobrny i zły i nas nie słucha, i niech go ukamienują. No, coś się w nas kłóci, żeby się temu poddać. Ale zanim zaczniemy wyciągać takie wnioski, to jeszcze zobaczmy, co Bóg, gdy Jego Syn poddał się Jego woli, co też z Nim potem zrobił. Jak do Izajasza 53 zajrzymy, do 11 wersetu, to czytamy, za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sami ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Bóg go wywyższył. Filipian 2,9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dlaczego go wywyższył? Dlatego, że on się wcześniej uniżył, że przyjął że zgodził się, że się nie stawiał, że podporządkował się woli Ojca, bo wiedział, że to jest droga, którą mu Ojciec wyznacza. I dlatego też Słowo Boże wzywa wszystkich, którzy mają taki los, takie chwile, taki czas w swoim życiu, kiedy podlegają władzy, codziennej władzy, która jest dla nich przykra, trudna, żeby nie patrzyli na ten świat, nie słuchali tego świata, nie radzili się tego świata, bo ten świat szybko nam podpowie jedno: zrzuć tę zależność, zbuntuj się, nie pozwól, nie zgadzaj się na coś takiego. Słowo Boże mówi, żebyśmy w takich chwilach o nikim innym nie myśleli, jak tylko o Jezusie Chrystusie. Hebrajczyków 12:3: przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. O nim pomyślcie. Bo on z woli Ojca został wystawiony na wielkie sprzeciwy grzeszników i się nie zbuntował, nie postawił, tylko z godnością, z podniesioną głową, w ciszy to przetrwał, bo wiedział, że to jest wola Ojca i że to jest określony czas. No więc jak my jako współcześni, inteligentni, światowi chrześcijanie, znający prawa, oglądający TVN-y, jak my przyjmiemy to Słowo Boże dzisiaj? Biblia mówi, że taka postawa uległości, poddania się tej przykrej władzy codziennej nad naszym życiem, tym trudnym okolicznościom, to jest łaska u Boga. Albo im to jest łaska u Boga, przeczytaliśmy. Jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. No łaska, Boża łaska, to by się nam trochę inaczej chciała kojarzyć. Jak ma ktoś łaskę Bożą, to znaczy, że jest dobrze, że mu się dobrze zrobiło. Kiedyś nie miał łaski Bożej, ale teraz jest pod łaską Bożą. Mówię, bracie, my już nie jesteśmy pod zakonem, tylko pod łaską. I tylko jedno się wpisuje w to, że jest po prostu pięknie, zdrowo, dobrze. Ale wiemy z Biblii, że są rozmaite przejawy łaski Bożej. Powiedziałbym nawet, że te najmilsze dla naszych zmysłów przejawy łaski Bożej są najmniej pożyteczne dla naszej przyszłości. Jeżeli mamy łaskę w takim wymiarze, że mąż jest cacy, że żona przyłóż do rany, że dzieci posłuszne, tak tatusiu, tak mamusiu, co jeszcze zrobić, a ja bym chciał jeszcze coś zrobić dla rodziny, ja bym chciał mamusi usłużyć jakoś, żeby takie dzieci, a rodzice, już dawno z domu poszliśmy, a oni ciągle się dopytują, czy jakby nam pomóc, czy może pieniążków nam nie brakuje. Ach, to są te wszystkie sytuacje takie miłe, ale one, jeśli chodzi o wieczność, o przyszłość, one są mało pożyteczne. Ponieważ gdy tego rodzaju tylko łaskę w życiu mamy, to może być tak, że wiele naszych cech, które absolutnie nie podobają się Bogu, nasz charakter, trudny charakter, przez całe lata jest nieprzemieniony i się wszyscy zbliżamy do tej granicy Królestwa Bożego. I jeżeli jest wiele rzeczy w nas nieprzemienionych, jeżeli są nieujawnione różne złe cechy, z których nie pokutowaliśmy, z których nie zostaliśmy oczyszczeni na obraz Chrystusa Jezusa, no to co? Zostaniemy prześwietleni, Pan spojrzy na nas i powie, jak ty się tutaj z takimi cechami, z takim uporem, z takim pyskowaniem, z taką złością. Jak ty się tutaj, gdzie ty się tu pakujesz do Królestwa Bożego? Przecież tu nic nieczystego nie wejdzie, Pismo Święte mówi. Tutaj mogą wejść tylko ci, którzy są podobni do obrazu Syna Bożego. Więc w tym sensie łaska, taka łaska życia sielankowego, przyjemnego, jest niezbyt korzystna w pełni dla... Dobrze, że są takie chwile i są, ale to nie jest cała łaska Boża w naszym życiu. Te przykre i trudno przyswajalne chwile, te przejawy łaski Bożej, które sprawiają, że człowiek musi walczyć z samym sobą, zapierać się samego siebie. To są najkorzystniejsze przejawy łaski Bożej z punktu widzenia zbawienia. Rozumiemy to? Nie trzeba tego więcej tłumaczyć? Czy od początku zaczynamy? I właśnie dzisiejszy fragment Słowa Bożego kreśli nam taki wyjątkowy przejaw łaski Bożej, polegający na ucisku ze strony domownika. Kogoś, z kim mamy do czynienia na co dzień, kto nam uprzykrza życie, kto stanowi jakąś władzę, od kogo jakoś zależymy na co dzień. To jest wyjątkowy przejaw łaski Bożej, zwłaszcza, i to mocno podkreślam, jeżeli my jesteśmy bez zarzutu, jeżeli jesteśmy niewinni. To się rzadko zdarza, prawda? Ale jeżeli się zdarza, że nie cierpimy, nie słuchamy przykrych słów, dlatego żeśmy coś źle zrobili, ale niewinnie to słyszymy, to jesteśmy wyjątkowo błogosławieni. W grecko-polskim to bowiem łaską jest, jeśli z powodu świadomości Boga wytrzymuje ktoś udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Z powodu świadomości Boga, bo tak to by odpowiedział, oddał pięknym za nadobne, to by tupnął nogą, to by się postawił. Ale z powodu świadomości Boga, że Bóg jest nad moim życiem, że On jest Panem mojego życia, że On mnie prowadzi, że On czuwa nad moim losem, że On daje to, co jest mi potrzebne, jak dobry lekarz podaje właściwe lekarstwo na daną chorobę, bada moją duszę, sprawdza, co tam jest i mówi, a dostaniesz teraz trochę tego piołunku. Potrzebny ci jest piołun, żeby cię wyleczył z czegoś tam. Potrzebna ci jest przykrość, potrzebna jest ci jakaś udręka, potrzebne ci jest jakieś upokorzenie w danym momencie, żeby cię wyleczyć. I to jest łaska, jeśli ktoś z powodu świadomości Boga, ufając Bogu, wierząc Mu, że on trzyma rękę na pulsie, że On tutaj niczego nie przegapia, że mnie tak ciężko tam w domu z powodu mojego męża, z powodu mojej żony, z powodu mojego syna, z powodu moich rodziców, z powodu mojego szefa w pracy, z powodu mojego nauczyciela, czy kogo tam jeszcze, jakiejś ciotki złej, czy kogoś, czy sąsiada, który nam na co dzień jakieś przykrości robi. Bóg to widzi i ja mogę Mu ufać i się poddać temu ze spokojnym sercem, boć to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie. W Biblii Gdańskiej tak to jest oddane. Taka zdolność to znak łaski Bożej i należytego życia zgodnego z powołaniem. Na to bowiem powołani jesteście, jest powiedziane. To trudne jest do przyjęcia, ale to Słowo Boże musi zabrzmieć w naszej duszy, bo my byśmy myśleli tylko o tej stronie powołania, że jesteśmy powołani do chwały, do tego, żeby królować w życiu. Ja słyszę na lewo i na prawo cały czas kazania, że jesteśmy powołani do tego, żeby królować. No jak czytam Biblię, to natrafia mi na taki tekst. I nam się dzisiaj natrafił, że słuchamy, że jesteśmy powołani nie tylko do tego, żeby królować, ale też do tego, żeby pocierpieć. Tak czy nie? Czy ja coś wymyślam? Może macie inne Biblię? Może ktoś mi podłożył jakąś kartkę, wszył nie taką. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. 21 werset. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. No i co? I co my na to? Przytłacza nas to, czy podnosi nasze serca? Ach, marzę o tym, żeby to słowo, żeby takie poselstwo, taka świadomość Boga w naszym życiu podnosiła nasze serca. żebyśmy przeżywając różne trudne chwile we własnej rodzinie, ze strony ludzi, z którymi mamy na co dzień jakieś trudności, żebyśmy nie poddawali się, nie popadali w jakieś załamanie, tylko żebyśmy jako wierzący ludzie świadomi tego, że jesteśmy w ramionach Chrystusa, że On nas prowadzi, żebyśmy podnosili nasze głowy i mówili: Panie, ufam Ci, Panie, wzniosę to, bo skoro mnie wystawiłeś na taki los w danym momencie, to masz w tym jakiś cel, a ja chcę wykorzystać to, co Ty zaplanowałeś dla mnie w moim życiu. Zniosę to z godnością dziecka Bożego, zniosę to bez żalu, bez goryczy, zniosę to z poczuciem chwały. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. W Jakuba 5, 10, 11 czytamy. Tych, którzy wytrwali. Jak czytamy różne historie proroków, to chwałą proroków jest nie to, że się wstanęli, odezwali, a potem jak spotkały ich jakieś przykrości, to wszystkiemu zaprzeczyli przez swoje postawy. Tylko ci, którzy wytrwali, cierpliwie wytrwali aż do końca. I tam w liście Jakuba mamy zaraz podany przykład Hioba błogosławionego, który też został poddany z woli ojca, czy nie? Z woli ojca poddany takim przykrościom, nawet ze strony własnej żony, ale zniósł to wszystko. Ze strony przyjaciół przeszedł takie przykrości, takie rzeczy mu wmawiali, a on był niewinny. Ale zniósł to z godnością i Bogu się to bardzo spodobało. Drodzy przyjaciele, kto z nas chce być jak Jezus? Wiem, że wszyscy podnieśliście ręce. Chętnie śpiewamy pieśń: chcę być jak Jezus. Chcę być jak Jezus. Ach, nasza dusza się rozpływa, gdy tak myślimy, jakby być tak jak Jezus. Lubimy śpiewać pieśń, żyć tak jak mistrz mój zawsze bym ja chciał. Więcej mieć cnót tych, które Jezus miał. Więcej pokory, wierności, męstwa, sił i tak dalej. Biblia mówi, że On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Czujesz się niewinny we własnej rodzinie, w obliczu tych przykrości, które cię spotykają, słów, które musisz wysłuchiwać, w tych sytuacjach, kiedy się ktoś ciebie czepia, że nie tak, że za późno, że za wcześnie, że nie teraz, że już teraz. Czujesz się niewinny? Czujesz, że to jest niesprawiedliwe, że to jest coś nie tak? Przecież ci się należałyby miłe słowa za twoje postawy, za twoje starania, za twoje próby. Jeśli się czujesz niewinny, to okej. To jesteś podobny do Jezusa, bo Jezus nie popełnił żadnego błędu. Więc gdy cierpliwie znosisz przykrości, gdy cierpisz niewinnie, gdy cierpisz wzgardę ze strony swoich bliskich, którym na co dzień w jakiś sposób podlegasz, w jakiś sposób od nich zależysz. I świat ci mówi, że jesteś ofiarą, że to coś nie tak, że powinieneś się postawić, zrzucić z siebie to jarzmo, nie pozwolić sobie na coś takiego, nie być głupim. Że jeżeli nic nie zrobisz, to będzie to oznaką twojej słabości i bezradności. Świat tak mówi. I gdy świat ci to mówi i to zaczyna zdobywać czasem twoje serce, to ja chcę dzisiaj ci ogłosić Słowo Boże, które mówi całkiem inaczej. Bo Słowo Boże mówi, że nie pyskować, nie odgryzać się, nie grozić w takich sytuacjach, to prawdziwy heroizm w oczach Bożych. To znaczy, że jesteś już jak Jezus, że stajesz się jak Jezus. Że to nie bezradność, że to chwała, to heroizm prawdziwy. Co ty na to? Domownicy, wierzymy, że nic na ziemi nie dzieje się bez woli Bożej. Wierzymy, że nasz aktualny stan ma charakter przejściowy. że te przykrości, jakie znosimy dzisiaj, mają charakter przejściowy. Wierzymy, że przez wiarę w Jezusa nasze życie znalazło się pod łaską Bożą. A ta cudowna łaska ma rozmaite wymiary i etapy. Więc zaufajmy Bogu. Zaufajmy Bogu w tych sytuacjach codziennych. I wiedzmy, że gdy się ukorzymy pod wszechmocną ręką Bożą, to nas wywyższy swego czasu. Powstańmy do modlitwy.